Wysoka Rado, Szanowni Państwo, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, artykuł 20 ustęp 1, otwieram 13. sesję Rady Miejskiej w Bieruniu. Na podstawie paragrafu 9 ustęp 1 regulaminu obrad Rady Miejskiej stwierdzam, że liczba obecnych na sali, to jest 12, pozwala nam na prawomocne obradowanie i podejmowanie uchwał. Na początku chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkie osoby przybyłe na dzisiejszą sesję. Witam panie radne i panów radnych Rady Miejskiej. Witam serdecznie pana burmistrza Krystiana Grzesicę oraz pana zastępcę burmistrza Sebastiana Macioła. Witam panią skarbnik miasta Dorotę Przybyłę. Witam dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, panią Joannę Lorenz, panią Beatę Berger-Stygę, pana Michała Żertkę, Piotra Ćwiękałę i panią Agnieszkę Szymulę. Witam komendanta Straży Miejskiej, pana Krzysztofa Waligurę. Witam panią mecenas Katarzynę Morawską-Paterek. Witam naczelników i kierowników referatu Urzędu Miejskiego. Serdecznie witam obecnych na sali również mieszkańców Bierunia, przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Czy wszyscy z Państwa otrzymali zawiadomienia z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał oraz czy wnosicie Państwo o poszerzenie lub ograniczenie porządku? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o przegłosowanie dzisiejszego porządku posiedzenia. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję jednogłośnie. 12 głosów za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 12 sesji, która odbyła się w dniu 31 października. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie protokół z ostatniej sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? No jeszcze chwileczkę, bo jeszcze... O, w tej chwili można głosować. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? I 11 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności i realizacji zadań za okres od 22 października do 18 listopada bieżącego roku. Otrzymali Państwo jak co miesiąc od pana burmistrza sprawozdanie pisemne. Bardzo proszę teraz jeszcze o uzupełnienie tego sprawozdania, o jakieś dodatkowe informacje, w tym szczególnie o informacje o zmianach kadrowych i o przetargach. Oddaję głos panu burmistrzowi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie od ostatniej sesji nie było istotnych zmian kadrowych. Były zmiany na pojedynczych stanowiskach urzędniczych zgodnie z naborami, które są realizowane, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli chodzi o postępowanie ogłoszone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa na konserwację oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego w latach 2019-2021. Wygrała firma Elmax z Tychów. Cena 185,5 tysiąca złotych. Rozstrzygnęliśmy postępowanie i została zawarta w dniu, dwa dni temu, umowa na remont ulicy Granitowej, etap czwarty. Tam mamy dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Cena ofertowa to 1 055 000. Wygrała firma JKM z Mikołowa. Przypomnę, że występowaliśmy o 50%. Kosztorys był opiewał na 1 400 000. Także promesę, którą mieliśmy udzieloną, była ta promesa na 700 000. Natomiast oczywiście to dofinansowanie spadnie adekwatnie do tej ceny, która w przetargu wyszła, więc będzie to do 50% tej kwoty 1 055 000 zł, więc około 500 000 dofinansowania będzie. Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających wygrała firma Kopmat z Przeciszowa, umowa na 528 000 zł. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń, etap drugi. Firma Kopko Plus z Imielina. Tutaj w grudniu będzie zawierana umowa. Cena ofertowa brutto to 1 127 000 zł. No i jesteśmy w szeregu postępowań po otwarciu ofert, ale jeszcze w trakcie sprawdzania, jeszcze przed ostatecznym podjęciem decyzji co do udzielenia zamówienia. I tak, największe postępowanie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń. Wpłynęła jedna oferta, która mieściła się w cenie od konsorcjum firm. Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2020. Tutaj również wpłynęły oferty, które się mieszczą w proponowanej przez nas cenie. Wpłynęły trzy oferty. Kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego, były dwie oferty. I mamy jedno postępowanie, duże postępowanie ogłoszone na zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego Nowego oraz budowa centrum przesiadkowego w formule zaprojektuj i wybuduj. To jest centrum przesiadkowe etap drugi. I tutaj planowany termin otwarcia ofert to 16 grudnia. Oraz postępowanie na utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2020. Planowany termin, dzisiaj było otwarcie, natomiast nie mam informacji. Tutaj pan wiceburmistrz podpowiada, że jedna oferta wpłynęła. Jeżeli chodzi o sprawy, które się działy w międzyczasie, już państwa poinformuję. Z takich najważniejszych rzeczy odbyło się m.in. posiedzenie zgromadzenia KZK GOP w likwidacji. Tam są jeszcze pewne działania, które likwidator i cały zespół realizuje. Generalnie zadania KZK GOP-u zostały przejęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Natomiast są tam wciąż jeszcze rozliczenia z podmiotami zewnętrznymi, z urzędami skarbowymi. No i te od czasu do czasu zgromadzenia są niezbędne. Za nami 20. sesja zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z takich bardzo istotnych rzeczy to zmiana na stanowisku przewodniczącego zgromadzenia. Zgodnie z umową dżentelmeńską pan prezydent Tychów Andrzej Dziuba zrezygnował z przewodniczenia po roku przewodniczenia. Przypomnę, że w pierwszym roku przewodniczącym był prezydent Katowic, pan prezydent Krupa, Marcin, w drugim prezydent Tychów, natomiast w tej chwili zrezygnował pan prezydent Tychów i zaproponował osobę z kolejnego podokręgu, tym razem sosnowieckiego, i został przewodniczącym zgromadzenia pan prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Nastąpiła również zmiana w zarządzie. Tam osoba, członek zarządu desygnowany przez podokręg bytomski, pani Karolina Wadowska, ustąpiła miejsca nowemu członkowi zarządu, również z tego podokręgu. Przypomnę, że zarząd metropolii składa się z 5 członków. Każdy z nich reprezentuje jeden z podokręgów. 15 listopada obchodziliśmy jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej w Bieruniu. 20 obchodziliśmy jubileusz Złotych Godów. Mieliśmy dużo par, 33 pary, które mają 50-letnie pożycie małżeńskie, 17 par takich, które mają 60-letnie to pożycie i 3 pary, które mają 65 lat stażu małżeńskiego. Za nami również nadzwyczajne, walne zgromadzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i z naszego punktu widzenia jako Bierunia jest to o tyle istotne, że została podjęta, to posiedzenie składało się jakby z dwóch części. W zeszłym tygodniu pierwsza część, potem przerwa i wczoraj odbyła się druga część posiedzenia, na której zostały podjęte dwie uchwały. Pierwsza dotycząca wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu przez Specjalną Strefę Ekonomiczną działek w Bieruniu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I druga uchwała dotycząca zgody na zbycie tych działek. Pamiętacie Państwo, mówiłem tutaj rok czy półtorej roku temu, że mieliśmy bardzo poważnych inwestorów na te tereny. Prowadziliśmy bardzo zaawansowane rozmowy. Te rozmowy trwały co najmniej pół roku, powiedziałbym chyba, że między pół rokiem a rokiem. Natomiast inwestorzy się wycofali, ponieważ nie było możliwości nabycia tych gruntów przez tych inwestorów. No i poszli sobie gdzie indziej inwestować, a my zostaliśmy z pustymi polami. Niestety tutaj ta zmiana właściciela, wcześniej Agencja Rynku Rolnego, potem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i brak jakiejś takiej decyzyjności doprowadził do tego, że przeterminowały się operaty szacunkowe, a potem zanim zapadła decyzja co do utworzenia nowych środków na realizację tego przetargu i tak dalej, no to wszystko strasznie długo trwało, stąd też jest szybka ścieżka, że strefa ekonomiczna ma prawo pierwokupu, a jeżeli jest właścicielem, no to jeżeli są listy intencyjne, jeżeli są przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani, to wtedy szybko mogą tych transakcji dokonać. Także ja jestem pełen dobrych myśli, jeżeli chodzi o zagospodarowanie strefy w najbliższych latach tutaj. Za nami Dzień Pracownika Socjalnego. Jeżeli chodzi o nasze straże pożarne, dwie straże otrzymały sprzęt z Funduszu Solidarności i Sprawiedliwości, a Straż OSP w Bieruniu Nowym otrzymała kłada z przyczepą, Straż Pożarna w Bieruniu Starym specjalistyczne urządzenie do ratownictwa drogowego, technicznego, hydrauliczne urządzenie do rozpierag i do rozcinania blach. Natomiast Straż w Czarnochowicach czeka jeszcze na specjalistyczne tutaj ubrania pożarnicze i mundury. Za nami również pokaz zdjęć, kolejne działanie Muzeum Miejskiego w organizacji. Wczoraj wieczorem odbył się pokaz zdjęć autorstwa Klemensa Tomali. No i sporo się dzieje w naszych inwestycjach. Nie wiem, czy to już było mówione, na poprzedniej sesji mamy dofinansowanie do Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym. Przypomnę, projekt na 3 miliony złotych, dofinansowanie w wysokości 2 miliony 600. Toczą się roboty związane z oświetleniem drogi rowerowej od ulicy Baryki do ulicy Kościelnej. Tam oczywiście jest cały szereg problemów związanych m.in. z tym, że ta ścieżka rowerowa przecina planowaną trasę przebiegu drogi S1. W związku z tym są niezbędne tutaj uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. Gdzieś tam wchodzi to też w działki PKP. Także no, to są rzeczy, których nie widać jakby wprost, a które bardzo utrudniają prowadzenie całego postępowania. Myślę, że o tych sprawach bieżących możecie Państwo zapoznawać się na bieżąco na naszej stronie internetowej. Nie będę ich tutaj wszystkich przytaczał. Może jeszcze tylko to, że też za nami wyjątkowe święto niepodległości. Zapraszałem na poprzedniej sesji, został odsłonięty pomnik na placu Powstańców Śląskich. To efekt decyzji państwa decyzji i podjęcia uchwały o nadaniu terenu przy Chamrowiźnie nazwy Plac Powstańców, skwer Powstańców Śląskich. No i tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Na początku pozwolę sobie ja zadać dwa pytania. Pierwsze dotyczy pana sprawozdania ustnego. Tam była mowa o rozstrzygnięciu przetargu na remonty dróg. Proszę mi powiedzieć, to dosyć późno, więc cóż to za zakres i czy to w ogóle jest realne, żeby do końca roku te środki wykorzystać? Gdybym coś więcej mógł się dowiedzieć na temat tego konkretnego przetargu. I pytanie drugie, czy można coś więcej dowiedzieć się do punktu trzeciego sprawozdania pisemnego? Tutaj mamy umowę na wykonanie dokumentacji filmowej i zdjęciowej z użyciem drona do materiału filmowego i zdjęciowego. Czy trochę więcej o tych planach promocyjnych związanych z tym materiałem, który został zlecony?
Proszę państwa, jeżeli chodzi o ten przetarg na bieżące utrzymanie dróg i te sprawy remontowe, skończyły nam się już środki na remonty tegoroczne, z budżetu tegorocznego. Musieliśmy zrobić przetarg nowy, natomiast doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu robić tego przetargu na 2-3 miesiące i przetarg obejmuje jakby okres i końcówki tego roku i rok przyszły. Stąd też ta kwota ponad 500 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tutaj wykorzystania czy zlecenia tych usług fotograficznych, poproszę panią Magdalenę Kutynię, jeszcze pełniącą obowiązki, dlatego nie mówiłem o zmianach kadrowych, bo jeszcze nie ma umowy, ale wygrała nabór na naczelnika Wydziału Promocji i od 1 grudnia będziemy mieli nowego naczelnika Wydziału Promocji.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, przy pomocy drona nakręcamy czy przygotowujemy filmy promujące nasze inwestycje. Ostatnio powstał filmik pokazujący ścieżki rowerowe. Mówimy tutaj o tej ścieżce wzdłuż ulicy Węglowej, jak również o tej wzdłuż ulicy Wylotowej. W następnej kolejności będziemy Centrum Homera również w ten sposób pokazywać. Po prostu przy udziale drona, ale również przy pomocy różnych zdjęć i filmów. Chcemy takie filmiki promujące realizować i po prostu pokazywać naszym mieszkańcom efekty naszej pracy.
Dziękuję. Jeszcze pytanie uzupełniające do tego mojego pierwszego pytania, ale rozumiem, że jako, że to jest przetarg obejmujący również przyszły rok, że te środki dopiero planuje się zabudżetować w przyszłorocznym budżecie, czy jak jest kwestia finansowania tego zadania dwuletniego?
To pani skarbnik odpowie.
Szanowni państwo, zdaje się, w miesiącu wrześniu wprowadzaliśmy takie zadanie wieloletnie do WPF-u. Swoim zakresem obejmuje rok 2019 i rok 2020. W związku z tym środki zostały zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej i konsekwentnie w budżecie na 2020. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pan radny Jarosław Mokry.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Czy mógłbym prosić o więcej informacji w zakresie oświetlenia świątecznego, kiedy będziemy rozpoczynać, jakie działania? Konkretnie interesuje mnie obszar skweru Powstańców Śląskich, który został tutaj wywołany wcześniej. Jakie przewidujemy tam oświetlenie i jakie elementy tego w tym zakresie?
Bardzo bym prosił pana naczelnika Piotra Buchty o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o oświetlenie świąteczne, właściwie nie ma zmian w stosunku do roku poprzedniego, czyli pokrótce dekorujemy rynek, ulicę Krakowską, Chemików, Plac Świętego Walentego, plac autobusowy, okolice CIG-u i ulicę Warszawską, w tym Rondo. Jeżeli chodzi o nowe miejsce przy Chamrowiśnie, skwer Powstańców Śląskich. Tam na razie nie mamy ozdób świątecznych. Te lampy, które tam są, są całkiem nowe i ozdoby, którymi dysponujemy, są za wysokie w stosunku do tych lamp. Po prostu wyglądałoby to nieestetycznie. I tyle. Na razie nie.
Jeszcze uzupełniająco, czy tam mieszkańcy dopytują, czy będzie jakaś choinka, bo rozumiem, ozdoby świąteczne, oświetleniowe nie wchodzą w grę, ponieważ jak pan naczelnik powiedział, jest tutaj to nieestetyczne, a jakieś inne elementy upiększające te miejsce na czas ten świąteczny są zaplanowane?
Nie było planowane i mieszkańcy nie dopytywali.
Proszę pani wiceprzewodnicząca Krystyna Wróbel.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja odnośnie tego oświetlenia tego okręgu, tego skweru Powstańców Śląskich, ja rozmawiałam z panem naczelnikiem i ustaliliśmy, że być może coś się uda z tych istniejących już ozdób świątecznych. No pan naczelnik teraz stanowczo tu mówi, że nie nadają się do tego oświetlenia. No niemniej podtrzymuję moje stanowisko, że chciałabym się spotkać z państwem tam na terenie tego obiektu, może coś wymyślimy, żeby coś wymyśleć na to oświetlenie, żeby to wyglądało już przyzwoicie w tym roku.
Jeżeli mogę jeszcze uzupełniająco, w momencie rozpoczęcia rozmów i projektowania skweru Powstańców Śląskich no, była wskazywana taka funkcjonalność tego miejsca, że właśnie na czas świąteczny one zostanie udekorowane, że to jest to centrum Nowego Bierunia i tam powinny się znaleźć elementy upiększające czy oświetlające te miejsce w czasie świąt. Być może rozumiem, że w tym momencie nie przewidziano takiego rozwiązania, no ale tak jak pani przewodnicząca powiedziała, no wartałoby, żeby w tym roku już coś się znalazło, żeby podnieść znaczenie, czy w sposób taki godny, żeby oświetlić to miejsce i żeby nadać charakter świąteczny w czasie, który dla nas jest szczególnie istotny.
Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę pan wiceburmistrz.
Ja chciałem się odnieść, ale też uzupełnić wypowiedź pana naczelnika, ponieważ on nie wymienił jeszcze jednej z ulic, która będzie ozdobiona w ramach budżetu obywatelskiego, czyli ulica Granitowa, bo tamte ozdoby głosami mieszkańców w jednym z projektów zostały zakupione. Natomiast jeżeli chodzi o ten Chamrowiec, no oczywiście docelowo byłoby idealnie, żeby go godnie udekorować. W tym roku środków nie ma na to. Trzeba by po prostu dokonać zakupu dodatkowych kilkudziesięciu ozdób świątecznych. Tu naczelnik mówi, że te ozdoby, które ma gmina, są rzeczywiście dedykowane wysokim słupom. Te słupy na Chamrowiec są zezwanicze, to są słupy chyba pięciometrowe, a nie 8-9, tak jak przy drogach głównych. Więc mogłoby to wyglądać no, nie najlepiej, natomiast no, ewentualnie można było wykorzystać, natomiast skracając w tym momencie oświetlenie na ulicy Warszawskiej, czyli umówiąc, po pierwsze chyba nie do końca trafiony pomysł, po drugie też chyba nie do końca trafiony z tego względu, że wielkość tych osób w stosunku do wysokości słupów wyglądałaby troszeczkę komicznie. Jeżeli chcielibyśmy tam Chamrowiznę dekorować w jakiś godny sposób, no trzeba po prostu dedykować no, pewnie niemałe środki. Ozdoby świąteczne da się kupić w mniejszych rozmiarach, ale to są co najmniej kilkaset złotych za jedyną sztukę.
Dobrze, szanowni państwo, to jest temat do przyszłorocznego budżetu, do rozmów, bo no niestety ozdoby same się znikąd nie wezmą, więc albo trzeba je kupić, albo ich nie będzie. Czy są jeszcze jakieś tematy, zapytania do sprawozdania? Tak, proszę pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja mam pytanie do sprawozdania pisemnego. Punkt 11. Umowa z Tauron Dystrybucja Serwis na świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej. Pytanie, czy to będzie serwisowane oświetlenie będące własnością Taurona, czy również nasze i czy ta kwota, ona jest dwuletnią kwotą, czy to jest kwota ryczałtowa, czy ona będzie ulegała jakimś tam zmianom, podsumowaniu względnie jakby ocenie rocznej, czy zużyte są te środki, ile było remontów i tak dalej. Dziękuję.
Bardzo proszę pana Rzeni Buchta.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, to jest kolejna umowa, którą podpisujemy co roku z firmą Tauron. W tym roku zrobiliśmy to na 2 lata. W stosunku do roku poprzedniego tam są niewielkie zmiany cenowe i to jest oczywiście umowa ryczałtowa, czyli jest ryczałt za jedną oprawę, utrzymanie jednej oprawy. I to są oprawy, które są w gestii Tauronu, czyli Tauron jest właścicielem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam ten punkt i przechodzimy do kolejnego punktu, a więc sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskich podjętych na 12 sesji, która odbyła się 31 października. Bardzo proszę panią mecenas o informację, czy jakieś tutaj problemy albo zagadnienia się pojawiły w tym zakresie.
Nie, wszystkie uchwały podjęte na 12 sesji zostały przekazane do nadzoru prawnego Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi ani rozstrzygnięcia w zakresie podjętych uchwał.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji. Proszę przewodniczących komisji stałych Rady o przedstawienie tematów komisji oraz wniosków, jakie zostały podjęte przez komisję w miesiącu listopadzie, bez opinii dotyczących tematu głównego i projektów uchwał będących w porządku dzisiejszej sesji. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Jarosława Mokrego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja Bezpieczeństwa zebrała się 18 listopada bieżącego roku. Komisja zawnioskowała do pana burmistrza o rozpoznanie rynku w zakresie opracowania dokumentacji, która pozwoli określić możliwości utrzymania wody w zbiorniku Łysina na kolejne lata. Ten temat w zakresie opracowania, które zostało wyniki przedstawione, stąd takie stanowisko komisji. Komisja również pozytywnie zaopiniowała działania w zakresie ochrony przyrody w mieście oraz ocenę stanu realizacji dokumentów strategicznych i planów w zakresie ochrony środowiska. Komisja zaopiniowała pozytywnie realizację wniosków za trzeci kwartał 2019 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jako kolejną proszę o zabranie głosu panią wiceprzewodniczącą Komisji Społecznej Krystynę Wróbel.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja obradowała 20.11.2019 roku i podjęła następujące wnioski i opinie. Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019 rok. Drugi wniosek. Komisja Społeczna wnosi o przygotowanie na komisję w miesiącu grudniu szacunkowej analizy finansowej wyjazdu dzieci na zieloną szkołę. Komisja Społeczna wnioskuje o przygotowanie rozeznania możliwości zapewnienia opieki podczas wyjazdu na zieloną szkołę przez SP1 i SP3. I jeszcze jeden wniosek. Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację wniosków za trzeci kwartał 2019 roku. Pozostałe opinie dotyczą projektów uchwał. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę teraz pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Piotra Świerkosza o przedstawienie wniosków.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, Komisja Gospodarki obradowała 19 listopada bieżącego roku. Tematem przewodnim był stan prac nad projektami planów miejscowych. Komisja podjęła następujące stanowiska. Pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu z uwagi na wydłużającą się procedurę wyłączenia terenu z produkcji leśnej. Zaproponowałaby zadania od numeru 7 do numeru 11 przedstawione w harmonogramie opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrealizować w latach do 2024 roku po zakończeniu ewentualnych prac nad trzecią edycją studium. Pozytywnie zaopiniowała harmonogram opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2020-2024 z uwzględnieniem przegłosowanego stanowiska komisji. Pozytywnie zaopiniowała działania gminy w zakresie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Pozytywnie zaopiniowała propozycję wydziału dotyczącą przedstawiania komisji do zaopiniowania celem określenia zasadności przejęcia gruntów pod chodnikami i drogami 2 razy w ciągu roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Finansów, pana Edwarda Andrzejczuka.
Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja Finansów obradowała w dniu 21 listopada. Zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz zarządzeniami burmistrza. Pozostałe opinie mają ścisły związek z projektami uchwał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I na zakończenie proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dariusza Czapiewskiego.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, Komisja Rewizyjna w miesiącu listopadzie przeprowadziła kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Przedmiotem kontroli było sprawozdanie finansowe za rok 2018, między innymi utrzymanie zieleni w mieście, komunikacja gminna, konserwacja oświetlenia ulicznego, zimowe utrzymanie dróg. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Komunalnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi. Tradycyjnie proszę o poprowadzenie tego punktu panią wiceprzewodniczącą.
Dziękuję. Otwieram listę zgłoszeń. Pani Natalia Grossman.
Piotrek. Maria Sitko.
Piotr Świerkosz. Maria Sitko.
Jarosław Mokry.
Sitko Jarosław.
Marcin Nyga. Nie widzę więcej. Wszystko.
Jako pierwsza zgłosiła się pani Natalia Grossman. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, pani burmistrzu, jedno pytanie o planowany termin spotkań z mieszkańcami.
Proszę państwa, mówiłem już chyba na którejś z komisji, jeśli nie na poprzedniej sesji, że te spotkania planowane są na wiosnę przyszłego roku. Z racji tego, że no w tym roku tak nam się ciasno zrobiło, że nie sposób ich zrealizować. Także myślę, że gdzieś na przełomie marca, kwietnia takie spotkania będą.
Jeszcze chciałbym uzupełnić, bo dyskutowaliśmy z panem burmistrzem ten temat i w mojej ocenie przynajmniej taki termin wiosenny docelowo byłby lepszy, bo wiele tematów, które są poruszane na spotkaniach z mieszkańcami, dotyczą budżetu, że coś należałoby zrobić. Jak spotykamy się jesienią, to już ten budżet jest w trakcie przygotowywania, więc wydaje mi się, że też te wnioski, które spłyną na wiosnę, można wtedy, jest czas, żeby je przeanalizować, czy jest możliwa ich realizacja i tak dalej, bo to nie jest tak prosto przełożyć jedno do drugiego, że wydaje mi się, że docelowo nawet ten termin wiosenny będzie lepszy.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Świerkosz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że pomysł wiosennych spotkań z mieszkańcami dochodzi do skutku, szczególnie, że był to mój postulat sprzed 2 lat. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o 2 sprawy. Po pierwsze, kwestia prac nad statutem miasta, ponieważ one rozpoczęły się, kiedy jeszcze pani sekretarz Krystyna Trzońska piastowała swoje stanowisko. One już były dosyć zaawansowane i od momentu zmiany tutaj kadrowej mamy ciszę. Tylko chciałbym o informację w tym zakresie, kiedy możemy spodziewać się wznowienia tych prac. I druga sprawa dotycząca jakości powietrza. Od pewnego czasu na terenie miasta są czujniki powietrza, które wskazują, że powietrze na terenie miasta jest zanieczyszczone i nie stanowimy tutaj wyjątku, jeżeli patrzy się na szerszy zakres czujników w tym programie, który jest udostępniony. Ale niepokojące jest to, że na czujniku, czujnik, który jest zlokalizowany na przedszkolu przy ulicy Chemików, wskazuje jakość powietrza najgorszą i porównywalną do tej, która jest do tej jakości powietrza, która jest przy ulicy Warszawskiej. Nie wiem, czym to jest uwarunkowane, może po prostu położeniem, topografią terenu, nie mam pojęcia, ale chciałem pana prosić o to, żeby urząd rozeznał kwestię związaną z możliwością, ponieważ żeby szukać jakichkolwiek możliwości przeciwdziałania przekroczeń pyłu PM2,5, PM10, który pojawia się w związku ze spalaniem węgla i innych tego rodzaju paliw w nieprzystosowanych urządzeniach, żebyśmy rozeznali możliwość podłączenia szerszego zakresu zabudowań jednorodzinnych do kotłowni, która jest w firmie Nitroerg. ponieważ na chwilę obecną ta kotłownia obsługuje osiedle wielorodzinne chemików. Wiem, że ona ma możliwość tego, żeby podłączyć pod swoje przeroby jeszcze większy zakres. Pytanie, czy można by było nad tego rodzaju działania uzyskać dofinansowania. Pytanie, czy byłoby to w ogóle opłacalne, jak wyglądałby bilans. Chciałbym na ten temat porozmawiać na Komisji Gospodarki, może w pierwszym kwartale przyszłego roku, no ale potrzebowalibyśmy już wiedzieć tutaj, jak to wygląda. Jakie byłoby w ogóle zainteresowanie mieszkańców z tej strony. Pytanie, czy jesteśmy w stanie do tego czasu przeprowadzić jakąkolwiek konsultację z mieszkańcami i tak dalej. Bardzo proszę o rozeznanie tego tematu i tutaj wnioskuję o to, żeby to przedstawić. Te wnioski, które popłyną, myślę, z tego rozeznania na Komisji Gospodarki, kiedy już Państwo zbierzecie jakiś materiał, z którym moglibyśmy się zaznajomić i nad którym moglibyśmy się pochylić jako Komisja. Dziękuję.
Bardzo proszę o odpowiedź Panie Burmistrzu.
Jeżeli chodzi o pracę nad statutem miasta, on już jest projekt, można powiedzieć, do... projekt roboczy do dyskusji przez zespół, który został przez Radę powołany, jest już, myślę, że gotowy. Także pani sekretarz nie jest obecna w tym tygodniu, jest na szkoleniu obronnym. Natomiast myślę, że w przyszłym tygodniu będziecie Państwo musieli znaleźć taki termin, który będzie Wam odpowiadał, gdzie będzie można rozpocząć pracę już nad tym roboczym dokumentem. Natomiast jeżeli chodzi o jakość powietrza i podłączenie domów do sieci, to oczywiście jest Pan Piotr Buchta i myślę, że zapisał sobie to zadanie prowadzenia rozmów z właścicielem kotłowni, rozeznania tych wszystkich aspektów i również jakby koordynowania ewentualnych konsultacji społecznych. No pytanie jest, czy mamy co konsultować, bo proszę Państwa, przypomnę, kilka lat temu odbywały się takie rozmowy, nawet sam brałem w nich udział na terenie Nitroergu, gdzie były podmioty, które były potencjalnie zainteresowane przejęciem tej kotłowni, natomiast no, myśmy tam byli jako pewni, nie chciałbym powiedzieć obserwatorzy, ale na pewno nie bezpośredni zainteresowany, bo bezpośredni zainteresowany był kupujący i sprzedający. Sprzedający, czyli Nitroerg, który chce się pozbyć tej kotłowni i chce się pozbyć problemu z tym przestarzałymi instalacjami, które coraz więcej problemów im sprawiają, szczególnie na tych liniach przesyłowych między zakładem a tymi budynkami, które są podłączone, a potencjalny kupujący. I myśmy tam cały szereg informacji przekazywali dotyczących tego, jakiego rodzaju budynki publiczne przede wszystkim mogłyby zostać zasilone również z takiej kotłowni, dlatego że no, dla takiego podmiotu przede wszystkim opłacalne jest duża sprzedaż ciepła. Sprzedaż ciepła do domów jednorodzinnych jest opłacalna może tylko wtedy, jeżeli to jest bardzo zwarta zabudowa. Przy rozproszonej zabudowie koszty budowania instalacji w stosunku do zysków, które są z opłat za to ciepło, absolutnie jest to nieopłacalne. Może jeszcze przy dofinansowaniu zewnętrznym by się to kalkulowało. Niestety te dofinansowania, które były podówczas, one dotyczyły węzłów kogeneracyjnych, czyli dofinansowane były nie tylko ciepłownie, ale te takie ciepłownie, które jednocześnie wytwarzają energię, takie elektrociepłownie. I tego typu rozwiązania rzeczywiście były środki na dofinansowanie tego typu rozwiązań, natomiast ta nasza kotłownia, nie wiem, czy się nie nadawała, czy jakby nie miała takich możliwości, także ten podmiot, który był zainteresowany wstępnie jej zakupem, przejęciem, nie widział możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych. Także też myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby na którejś z Komisji Gospodarki w przyszłym roku podyskutować na ten temat dość szczegółowo. Natomiast ja bym się z tymi konsultacjami wstrzymał do czasu chyba komisji, dlatego że no, tak jak powiedziałem na samym początku, my musimy wiedzieć, co my chcemy konsultować, bo jeżeli zapytamy ludzi, kto się chce podłączyć do sieci ciepłowniczej, to pewnie każdy powie, że tak, ja się chcę podłączyć. No ale pojawi się zaraz następne pytanie, ile mnie to będzie kosztować, prawda? I pojawi się następne pytanie ewentualnego podmiotu, za ile chcielibyście podłączyć te domy czy takie osiedle do tej swojej sieci? To są pytania, na które na chwilę obecną nie znamy odpowiedzi. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani Maria Sitko.
Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu. Mam takie zgłoszenie i prośba, aby zwrócić się do Zarządu Krajowych Dróg i Autostrad o oczyszczenie przepustów kanalizacji deszczowej przy ulicy Warszawskiej, tam przy skrzyżowaniu. I cały ten ciąg od Górki aż ku ulicy chyba Piaskowcowej. Bo jest taka sytuacja przy takich większych deszczach, a wiadomo teraz będzie, tak te pogody zbliżają się nieciekawe, czy na wiosnę, to ta woda się przelewa, jest kawałek rowu i przelewa się przez ulicę Pszenną na tym skrzyżowaniu, na te tereny, co są przy skrzyżowaniu i przy tej drodze warszawskiej. I jest taka prośba, żeby właśnie udrożnić te przepusty i sprawdzić, jak tam jest ten przepust pod ulicą Pszenną.
Jest pan naczelnik, zanotował, także myślę, że przygotuje pismo.
Tak, i jeszcze druga sprawa. Mieliśmy taki duży wstrząsy w sobotę i też mam zgłoszenie. Ten nasz mur oporowy przy przedszkolu na Kamiennej 17, podobno jakieś uszkodzenia tam są i naprzeciwko numeru 52. Było takie zgłoszenie, że coś się tam dzieje po tych wstrząsach. A może jeszcze jest pod gwarancją? Może by to szło w trakcie tego już jeszcze?
No proszę państwa, to sprawa nie ma nic wspólnego z gwarancją. Jeżeli coś się stało wskutek eksploatacji górniczej, to wskutek efektów eksploatacji górniczej, to jest odpowiedzialność przedsiębiorcy górniczego w tym zakresie. Także są tutaj również przedstawiciele Wydziału Inwestycji. No i pojadą na wizję i sprawdzą, czy rzeczywiście coś tam się dzieje. Jeżeli tak, to zgłosimy to do przedsiębiorcy.
I jeszcze chciałam tak podziękować Straży Miejskiej naszej za skuteczną interwencję w wczorajszym dniu. Chciałam złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu komendantowi. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan Jarosław Mokry.
Dziękuję. Wycofuję swój głos. Częściowo uzyskałem odpowiedź, a w pozostałym zakresie zadam pytanie w formie pisemnej.
Proszę, pan przewodniczący Marcin Nega.
Panie burmistrzu, w pierwszym półroczu tego roku wnioskowałem, aby pod obrady pojawił się plan rozwoju sieci sanitarnej. Chodzi o to, że miasto się rozbudowuje, ludzie oczekują informacji, jakie możliwości w tym zakresie na działkach, na których budują domy będą, czy muszą myśleć o przydomowej oczyszczalni, trzambo i tak dalej. I generalnie była tutaj deklaracja, że w październiku będziemy na ten temat na komisji rozmawiać. No ale tutaj nie wiem, rozumiem, że za to odpowiada biruński BEPiK. Taki materiał się nie pojawił, stąd moje pytanie, dlaczego się nie pojawił i kiedy możemy do tego tematu ten temat podjąć.
Bardzo bym prosił, żeby zastępca burmistrza pan Sebastian Maciu odpowiedział.
Szanowni państwo, w listopadzie miał się pojawić, nie w październiku i to rzeczywiście...
Przepraszam, tak, moje przejęzyczenie w listopadzie na komisji.
Dokładnie. Projekt planu jest przygotowany, jest aktualizowany do jakby bieżącej sytuacji, jeżeli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej w gminie. On był 2 lata temu sporządzany, natomiast to jest jakby jedna rzecz, ta część opisowa, powiedzmy merytoryczna, dostosowana do obecnych warunków. Drugą częścią było umożliwienie czy ułatwienie zespołowi w oparciu o ten plan, zespołowi, który opiniuje wnioski o dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków i do budowy przyłączy, weryfikowanie takich przypadków trudnych, czyli przypadków, gdzie ubiegający się jakby ma zlokalizowaną nieruchomość na granicy. No i tu doszliśmy do pewnych wniosków, że to będzie oddzielnie rozpatrywane, nie w oparciu o ten plan, bo trzeba by, no, wyciąganie map do celów projektowych dla obszaru całego Brena tak szczegółowo byłoby olbrzymi kosztami. Tu będziemy tylko i wyłącznie rozpatrywać te przypadki konkretne, a ich jest kilka na tych kilkadziesiąt. Pozostałe jakby są łatwe do zweryfikowania. Natomiast trzecią i chyba najistotniejszą rzeczą to jest ten harmonogram rzeczowo-finansowy, który 2 lata temu został zrobiony i on był bardzo optymistycznie zrobiony. To rzeczywiście założenia były takie, że do praktycznie 2025 roku założono i wskazano czy miejsca, w których będzie budowana kanalizacja w oparciu o już istniejącą dokumentację, czy dokumentację, którą należy wykonać i następnie zrealizować zadania. No i te kwoty, które w poszczególnych latach się pojawiły w tym programie, to były kwoty na poziomie 4-5 milionów złotych. No już wiemy, że nie było takich możliwości finansowych. To tak naprawdę są środki inwestycyjne, więc te 5 milionów trzeba by obciąć na innych inwestycjach. Tym bardziej, że w ciągu tych dwóch lat szereg zadań dużych inwestycyjnych zaczęliśmy realizować w oparciu m.in. o wsparcie unijne. Więc założenie przy aktualizacji było takie, żeby ten harmonogram rozszerzyć do 2030 roku, ale też nieco go zmodyfikować, czyli pokazać najbliższe 3 lata jako w rozbiciu nam szczegóły, natomiast pozostałe lata do 2030 już pokazać te wszystkie działania i projektowe, i przyszłe w oparciu o te projekty przyszłe inwestycyjne jako działania w jednym worku. Projekt jest gotowy, natomiast my musimy to jako gmina też poddać weryfikacji, bo rzeczywiście tutaj Bielińskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej było zleceniodawcą tego zadania. Myślę, że realnie myślę, że luty byłby tym czasem, kiedy można by było nad nim dyskutować na Komisji Gospodarki. Nie chciałbym tutaj jakby gwarantować, że będzie to styczeń, ale luty jest miesiącem pewnym, kiedy będzie można ten program przedstawić już Państwu pod obradę Komisji.
Dziękuję bardzo. Lista zgłoszeń wyczerpana. Przekazuję dalsze prowadzenie panu przewodniczącemu. Dziękuję.
Wysoka Rado, przechodzimy do tematu głównego dzisiejszego posiedzenia. Podatki i opłaty lokalne. O wprowadzenie w temat proszę panią skarbnik Dorotę Przybyłę.
Szanowni Państwo, w temacie głównym posiedzenia sesji przekazaliśmy Państwu pod dyskusję 4 projekty uchwał. Pierwszy to określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku, zwolnień z tego podatku oraz zarządzania poboru w drodze inkasa w 2020 roku. Uchwała ta określa wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości, określając kategorie ustawowe gruntów oraz nieruchomości, określając w granicach ustawowych również ich poziom. Ponadto uchwała w paragrafie drugim zarządza pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy w drodze inkasa. Powołuje się 3 inkasentów. Są to 2 osoby fizyczne i przedsiębiorstwo, Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu przy ulicy Władysława Jagieły 13. Ustala się również wysokość wynagrodzenia za inkaso. W przypadku osób fizycznych to 8% prowizji. W przypadku przedsiębiorstwa to 3% prowizji od pobranych kwot podatków. Uchwała obejmuje się zakresem również zwolnienia z podatku od nieruchomości. Są to zwolnienia przedmiotowe, a dotyczą w kolejności budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na działalność polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpowodziowej, budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej w zakresie sportu i kultury fizycznej, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na wykonywanie zadań wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym, budynki lub ich część oraz grunty zajęte na działalność, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody najmu przeznaczone są na cele statutowe w zakresie realizacji zadań publicznych z dziedziny sportu, kultury fizycznej, kultury oraz ochrony środowiska. Ostatnie zwolnienie dotyczy części budynków szkolnych zajętych na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Przedmiotowa uchwała określa również zasady, jakim podlegają podmioty ubiegające się czy zaliczające się do zwolnień w przedmiotowej uchwale oraz do różnicowania stawek i zasady, na jakich mogą się o to ubiegać, łącznie z dokumentami, które należy przedstawić. Jeżeli chodzi o kwestię określania stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, proponowane stawki w kolejności. od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93, od gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi, pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80, od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego 0,24 zł za metr kwadratowy, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji 3,15 zł, od budynków mieszkalnych lub ich części od metra kwadratowego powierzchni użytkowej 0,73, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od metra kwadratowego 22,20 i stawka różnicowana od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do powierzchni 250 m2 21,80. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18, a od budynków lub ich części zajętych na związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,87. Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego 4,70 i różnicujemy stawkę w zakresie opodatkowania budowli. Budowle pozostałe to 2%, natomiast budowle sieci kanalizacji sanitarnej służące do zbiorowego odprowadzania ścieków 0,1%. Kolejna uchwała to w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej, zwolnienia z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu i płatności dla inkasentów. Zmiana stawek przedmiotowych.
Przepraszam Pani Skarbnik, ja myślę, że może lepiej będzie, jeżeli będziemy omawiać uchwałę po uchwale. Zwykle jest tak, że w tym temacie głównym w ogóle jest takie szersze wprowadzenie, ale jako, że tutaj mamy cztery uchwały związane z podatkami, to wydaje mi się, że lepiej, jeżeli będziemy o nich osobno rozmawiać. Także prosiłbym teraz Pana Przewodniczącego Komisji Finansów o opinię odnośnie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Panie Przewodniczący, Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku.
Dziękuję i otwieram dyskusję w temacie tej pierwszej uchwały. Czy są jakieś pytania? Proszę Pani Radna Natalia Grossman.
Szanowni Państwo, w kontekście uchwał w zakresie stawek podatku, które omawiamy, myślę, że ważnym elementem jest podkreślenie w tym momencie, że te podwyżki podatków, przed którymi stoimy, są nieuchronnym efektem kolejnych decyzji ustawodawcy, który zafundował liczne zmniejszenia dochodów samorządów. Tutaj mowa o zmniejszeniach z tytułu PIT-u, o pozbawieniu wpływów za kary i opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty związane z podwyżką pensji minimalnej, czy też sytuacją w oświecie. Jak wiemy, nie są to jedyne problemy, z którymi będzie się borykała gmina. Na horyzoncie jest pewnie wzrost cen energii elektrycznej, także myślę, że warto w tym momencie podkreślić, że w zasadzie mimo, że nasza gmina, kiedy tylko była taka możliwość, utrzymywała podatki na tym samym poziomie, w zasadzie teraz nie mamy innej możliwości.
Ja mam pytanie do Pani Skarbnik. Proszę powiedzieć, rozumiem, że proponowane w tym projekcie i w kolejnych projektach stawki, one już zostały tak, znaczy są zgodne z projektem budżetu, który został przedstawiony Radzie, tak?
Szanowni Państwo, owszem, zostały skalkulowane do projektu budżetu, natomiast nie w wartości 100%, ponieważ przy każdym szacowaniu wpływów z jakichkolwiek podatków musimy uwzględnić ewentualne problemy
ze ściągalnością. To jest jasna sprawa. A mam pytanie kolejne. Ile realnie więcej zakłada Pani wpływu do budżetu z tytułu tej podwyżki?
Szanowni Państwo, zakładając w ogóle kalkulację całej podwyżki w granicach 800 tysięcy złotych.
I dziękuję bardzo. I jeszcze ostatnie pytanie. Jak te stawki, które są tutaj zaproponowane, jak one się mają do stawek funkcjonujących w gminach ościennych? Czy takie analizy były prowadzone?
Oczywiście przy każdej kalkulacji stawek co roku takie analizy prowadzimy i szanowni państwo, gminy ościenne podnosiły stawki w granicach 10-12%. My te stawki podnieśliśmy mniej więcej, oczywiście średnio o 8,45. No jesteśmy, nie jesteśmy gminą najtańszą w tym zakresie, ale nie jesteśmy też gminą najdroższą. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie. Klasujemy się na poziomie stawek Chełmu i Mielina w części Tychów.
A gdzie drożej, a gdzie taniej?
Szanowni państwo, no to są takie sytuacje bardzo jednostkowe, ponieważ jeżeli chodzi o działalność gospodarczą w zakresie grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, szanowni państwo, my proponujemy 0,93 stawkę, Tychy 95. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, Tychy mają stawkę 23,90, my 22,20 i taka stawka jest i w Chełmie, i w Imielinie. Mniejsza stawka nieco jest w Bojszowach i w Lęcinach. Jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne, tutaj wszystkie gminy poszły w zasadzie w stawki maksymalne 4,87. Jeżeli chodzi o budynki pozostałe, no to też jest rozpiętość bardzo duża. My proponujemy 4,70, Bojszowy to 7,38. Tychy 6 zł, Chełm Śląski 5, Imielin 4,90, więc to są jakby każdy przypadek należałoby tutaj indywidualnie rozpatrywać. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, my proponujemy 0,73, tyle samo mają Bojszowy, Chełm 0,76, Imielin 0,75, Lędziny 0,68, tutaj Lędziny mają mniej, także te stawki są bardzo zróżnicowane. I tutaj rady jakby autonomicznie decydowały o tym każda, w jakiej wysokości będą. Dziękuję.
Dziękuję za te odpowiedzi. Ja też pozwolę sobie na taką ogólną wypowiedź, bo nie do końca zgadzam się z wypowiedzią pani radnej Natalii Grossman, bo uważam, że tutaj mamy do czynienia w pani wypowiedzi z takim lekkim uproszczeniem tego tematu. Proszę wybaczyć, bo zwróćmy uwagę, oczywiście różne liczne problemy dla samorządów pojawiają się i pani je tam dobrze wyliczyła. Myślę, że szczegółowo będziemy w ten temat wchodzić w przyszłym miesiącu, kiedy to będziemy na czynniki pierwsze rozkładać rzeczywiście, gdzie gmina traci, jeżeli chodzi o dochody bieżące. Natomiast należy podkreślić, że kwestia tutaj tej podwyżki podatków, która tak jak pani skarbnik przedstawiła, no gdzieś się mieści w takiej średniej okolicy, to w żaden sposób to nie koresponduje z tymi wpływami związanymi z podatkiem od osób fizycznych i tak dalej. No to jest trochę inna skala, bo tu mówimy o 800 tysiącach złotych. Także no to jest chyba, jak tak przypominam sobie, jak pani chyba na ostatniej Komisji Finansów, pani skarbnik, czy na sesji mówiła o tych pewnych problemach z ograniczeniem wpływów z innego tytułu, no to jest inny przedział w ogóle. I to trzeba podkreślić, że po prostu tymi naszymi lokalnymi podatkami w żaden sposób nie zrekompensujemy tych pewnych deficytów, o których pani mówiła. Dziękuję. Proszę, pani Natalia Grossman.
Zdecydowanie, panie przewodniczący, to jest tylko kropla w morzu potrzeb i w morzu wyzwań, przed którymi stoimy.
Szanowni państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Myślę, że uchwałę będziemy głosować w bloku wszystkie cztery. To teraz prosiłbym panią skarbnik o omówienie kolejnego projektu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
Szanowni państwo, kolejna uchwała. W zakresie tej uchwały tu w ogóle niestety nie możemy mówić o porównaniu stawek z gminami ościennymi, ponieważ podział stawek ze względu na ciężar na liczbę osi, na dopuszczalną masę całkowitą w każdej gminie jest w zasadzie inny. My proponujemy na rok 2020 podwyższenie stawek w każdej z tych grup obowiązujących na terenie miasta o średnią kwotę, o średnią wartość 2%. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Finansów.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję i proszę o omówienie trzeciego projektu w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2020 roku.
Szanowni Państwo, Rada Gminy nie ustala wysokości podatku rolnego ani leśnego. Ustalenie podatku odbywa się zgodnie z ustawą, jest uzależnione od ceny kwintala żyta. W roku 2020 ten podatek też się zwiększa. Ja Państwu zaraz podam stawki, które wynikają z wyliczeń na 2020 rok. I tak, od 1 hektara fizycznego podatek rolny 292,30 zł. Od 1 hektara przeliczeniowego, czyli to już są gospodarstwa, rolne 146 zł i 15 groszy. Natomiast podatek leśny to od hektara fizycznego 42 zł 73 groszy. Jeżeli chodzi o samą treść uchwały, uchwała w zasadzie zarządza pobór tego podatku w drodze inkasa. Ustalamy trzech inkasentów, podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości. Są to dwie osoby fizyczne plus Wieluńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej. Jeżeli chodzi o kwestie inkasa, to tu podobnie bez zmian. Dla osób fizycznych to 8% prowizji od pobranych kwot podatku, natomiast dla Wieluńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnych to 3%. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o opinię komisji.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę panią skarbnik o omówienie już ostatniego podatkowego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2020 roku.
Szanowni Państwo, opłata, która w zasadzie z roku na rok jest mniejsza, jeżeli chodzi o teren gminy Bieruń, z uwagi na to, że jakby w sposób naturalny likwidują nam się miejsca handlu. Natomiast na 2020 rok proponujemy albo, aby cena stawki dziennej opłaty przy sprzedaży obnośnej to było 16 zł, przy sprzedaży z samochodu do 3,5 ton ładowności i innych 24, przy sprzedaży z samochodu powyżej 3,5 ton 32 zł, przy sprzedaży ze straganu o powierzchni do 10 m2 16 zł, przy sprzedaży ze straganu o powierzchni powyżej 10 m2 24 zł. Jeżeli chodzi o pobór opłaty targowej, ona w zasadzie wyłącznie odbywa się w drodze inkasa. Ustalamy 7 inkasentów, są to osoby fizyczne. Ustala się również wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla inkasenta. To 10% pobranej opłaty. Ustala się dwa terminy odprowadzania opłat przez inkasentów. Pierwszy termin to od 1 do 15 miesiąca do 16 każdego miesiąca odprowadzona musi być opłata. I drugi termin, czyli ta opłata pobrana od 16 do końca miesiąca musi zostać odprowadzona do budżetu gminy do pierwszego dnia następującego miesiąca po miesiącu, w którym opłata została pobrana. W uchwale pozostaje zapis dotyczący zwolnienia z opłaty targowej, który myślę, że się przyjął i funkcjonuje, czyli organizacja sprzedaży staroci przedmiotów używanych, kolekcjonerskich, odbywającej się na bieruńskim rynku. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Wysoka Rado, mamy cztery projekty uchwał związanych z podatkami, które chciałbym, abyśmy teraz przegłosowali. Pierwszy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku, zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2020 roku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za głosowanie. Jednogłośnie 13 głosów za. Przechodzimy do głosowania drugiego projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie 13 głosów za. Trzeci projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2020 roku. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie 13 głosów za. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2020 roku. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie 13 głosów za. Wysoka Rado, na tym wyczerpaliśmy ten punkt dotyczący podatków i opłat lokalnych. Ogłaszam 5 minut przerwy do godziny 16:12.